Pierwsze cztery wersety przeczytamy i czytamy tutaj tak. Pieśń pielgrzymek. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej, dzieci twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. I drugi fragment w psalmie 112 i pierwsze trzy wersety. Alleluja! Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. I już wszyscy wiecie, drodzy bracia i siostry, że chciałbym mówić na temat bojaźni Bożej, ale chciałbym skupić nasze myśli dzisiaj, zwrócić uwagę na błogosławieństwa, na korzyści, bo to właśnie poruszyło moje serce. Oczywiście można by powiedzieć, jeśli to poruszyło moje serce, to nie zwracam uwagi na pewne zalecenia, które Bóg kieruje do nas, tylko na korzyści. Ale są korzyści i jest ich mnóstwo w Słowie Bożym, korzyści wynikających z wypełnienia właśnie tego słowa, a więc z życia w bojaźni Bożej. Czytaliśmy w tych dwóch fragmentach o tych korzyściach, o tych błogosławieństwach i będziemy dzisiaj zwracać uwagę na Słowo Boże chyba z 15, może z 20 razy. Tyle wersetów przeczytamy po to, aby wskazać na to, jakie błogosławieństwa, jakie korzyści my jako ludzie na tej ziemi możemy odebrać właśnie żyjąc w Bożej bojaźni. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. I potem jest mowa o żonie, potem jest mowa o dzieciach, a więc o rodzinie. I obydwa te fragmenty mówią, zresztą nie tylko te dwa, ale też wiele innych, mówią o błogosławieństwie dla tych, którzy żyją w Bożej bojaźni i wynika z tych fragmentów, że błogosławieństwa te dotyczą szczególnie osobistego życia, dotyczą rodzinnego życia, a więc dotyczą tego najbliższego gniazda. Oczywiście to nie wszystko, bo dotyczą także, czy rozprzestrzeniają się także na innych. Na to będę chciał zwrócić uwagę w późniejszym czasie. Ale z tych dwóch fragmentów jednoznacznie wynika, że błogosławieństwo towarzyszy ludziom, osobom, którzy żyją w Bożej bojaźni. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. A więc nie będzie ci uciekać przez palce to, nad czym pracujesz, co robisz. A przecież tak się może zdarzyć. Przecież jest wiele ludzi, którzy pracują ciężko, a nie korzystają z tego owocu trudu swoich rąk. Gdzieś to pieniądze im uciekają, gdzieś te dobra się niszczą, psują. A więc owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy. Zwracam uwagę na to, kochani. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Kto nie chciałby takiego błogosławieństwa, powiedzcie? Kto nie chciałby być szczęśliwy? Kto nie chciałby, żeby mu się powodziło? Kto nie chciałby, aby jego żona, aby jego dzieci, a więc to najmniejsze gniazdko rodzinne, aby w nim było wszystko takie najpiękniejsze, najfajniejsze, najwspanialsze, radość i a więc w obrębie zagrody swojej, w swoim domu, w rodzinie. Błogosławiony każdy, który boi się Pana. I Słowo Boże, jak już wspomniałem wcześniej, ma bardzo wiele do powiedzenia na temat bojaźni Bożej. Jeśli nie bierzemy tego pod uwagę, jeśli to pomijamy, a możemy to pomijać takim, no oczywiście tego nigdy nie powiemy głośno, ale a co tam się będę przejmował? Chcę zwrócić uwagę, drodzy bracia i siostry, że życie w bojaźni Bożej to nie tylko stronienie od grzechu cudzołóstwa, kradzieży, nie tylko stronienie od grzechu jakiegoś takiego homoseksualizmu, czy pijaństwa, czy czegoś takiego. To stronienie od każdego grzechu. to stronienie też od tego, aby nie pozwalać na jakąś zawiść w sercu, aby nie pozwalać na jakiś bunt w swoim sercu, to także stronienie od takich grzechów, bo Słowo Boże nam mówi, że bać się Pana znaczy nienawidzić zła, wszelkiego grzechu, każdego grzechu. A więc jeśli nie bierzemy pod uwagę tego tematu, tej myśli, którą nam tutaj Słowo Boże w wielu miejscach przedstawia, pozbawiamy się, czy pozbywamy się wielu, wielu błogosławieństw Bożych, dlatego że jest tak wiele wspaniałych obietnic związanych z życiem w bojaźni Bożej. Czym nie jest bojaźń Boża? Bo warto na to zwrócić uwagę. Bojaźń Boża to nie jest jakiś naturalny strach, bo wszyscy się czegoś boją. Wszyscy się czegoś boją. Jedni się boją pająków, inni się boją szybkiej jazdy, jeszcze inni się czegoś innego boją i każdy ma jakieś takie... No wystarczy tylko krzyknąć za roga i każdy się wystraszy. Nie ma bohaterów na to. Więc, ale to nie jest taki strach, bo wielu ludzi, czy wszyscy ludzie reagują strachem na pewne rzeczy, na pewne zachowania, ale to nie jest bojaźń Boża. Nie jest też to strach demoniczny. Czy może być demoniczny strach? Może być. Może być demoniczny strach. Może być strach przed tym, żeby nawet nie wyjść z domu, bo nie wiadomo, co się stanie, bo może się wydarzyć jakiś wypadek, bo może się nieszczęście zdarzyć, więc ja lepiej nie pójdę. Nie pójdę tam, nie będę uczestniczył w takich sprawach, bo może się coś złego wydarzyć. A więc taki strach, który nas paraliżuje, ale to nie jest bojaźń Boża. Taki strach jest nienaturalny i bardzo często zaczyna człowieka kontrolować, panować nad nim i człowiek jest taki związany tym strachem. Może być też strach religijny. Jak pamiętacie, Słowo Boże w Księdze Izajasza nam mówi, że byli tam ludzie, którzy czcili Boga ustami, ale serce ich było daleko. A więc oni przychodzili do świątyni, oni przychodzili do kościoła, przychodzili... Już nie powiem do zboru. Przychodzili z pewnego przyzwyczajenia, być może ze strachu, że no co powiedzą, jeśli nas nie będzie. Strach. Strach przed tym, żebym źle nie wypadł. Strach przed tym, żebym jakoś wyglądał przed innymi ludźmi. A więc taki zupełnie innego rodzaju strach. Ale to nie jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża nigdy nie zrobi tego, że nie muszę się zbytnio jakimś fragmentem Słowa Bożego przejmować. Jest też strach przed ludźmi, a jest napisane w Biblii, że strach przed ludźmi zastawia sidła na człowieka. Sidła, czyli strach przed ludźmi jest czymś przeciwnym bojaźni Bożej, ale pojawia się w momencie, kiedy boimy się. Możemy się bać na przykład szefa, możemy się bać pastora w taki nienaturalny strach. Nie, ja jeśli widzę, że ktoś by się mnie bał, to jestem przerażony tym i muszę wołać do Boga, żeby coś zmienić w sobie, żeby się mnie nikt nie bał. Jeśli ktoś z was się mnie boi, to bardzo proszę, żebyście się mnie nie bali. To nie o taki strach chodzi. Czym jest bojaźń Boża w takim razie? Czym jest bojaźń Boża? Nawet nie ma powodu się bać pastora, jeśli wygłosi kazanie o bojaźni Bożej albo o grzechu. Nie, bo przecież Słowo Boże nam o tym mówi. Bać się mamy Boga, bo żyć w Bożej bojaźni. Bojaźń Boża, w moim zrozumieniu, oczywiście korzystałem z różnych pomocy, ale według mnie myślę sobie w ten sposób, tak bardzo prosto. To taka stała świadomość życia w obecności Bożej, powodująca, że zawsze chcę zrobić to, co się Jemu podoba, że zawsze chce się liczyć z Bożą wolą, że zawsze moim pragnieniem jest wypełnić Jego Słowo. A więc nieustanna świadomość. I ta nieustanna świadomość na pewno będzie powodować, że przyjdzie pokusa grzechu, przyjdzie pokusa, aby komuś tam powiedzieć przykre słowo, albo żeby na kogoś się gniewać, to ta stała świadomość spowoduje, że powiem nie, ja będę go błogosławił, ja będę tej osobie dobrze robił, ja będę o niej dobrze mówił. A więc taka stała świadomość życia w obecności Bożej. I bojaźń Boża dotyczy serca, stanu serca. I można by powiedzieć, że też to sposób życia w uwielbieniu Boga w każdej chwili, w każdej czynności, w każdym momencie życia. A więc cokolwiek robię, czegokolwiek się podejmuję, o czymkolwiek rozmawiam, chcę chcę budować. Pragnę uwielbić Boga, pragnę uczcić Go, uhonorować Boga i też chcę mieć wpływ. Bojaźń Boża to stała świadomość, że żyję w Bożej obecności, że Boże oko mnie obserwuje, ale chciałbym o tej bojaźni Bożej dzisiaj mówić z taką... Chciałbym dobrą nowinę przekazać związaną z Bożą bojaźnią, bo wynika ze Słowa Bożego, z tych wielu fragmentów Słowa Bożego, że warto się do tego, tak powiem, przyłożyć, warto na to zwrócić uwagę i warto się kontrolować, badać, żeby żyć w Bożej bojaźni, bo, ponieważ wynikają stąd pewne błogosławieństwa, wspaniałe błogosławieństwa. Jeszcze inne określenie bojaźni Bożej to szacunek dla Boga, taki respekt przed Bogiem, postawa czci, uległości przed Bogiem, uległości względem Słowa Bożego, szacunku dla Słowa Bożego. Nie może być tak, bracia i siostry, wśród ludzi wierzących, bojących się Boga, że mówią, a Słowo Boże to tam taka książka. Ja nie mogę tego słyszeć, naprawdę tego nie mogę słyszeć, jak ktoś mówi, a Słowo Boże to taka książka. To jest coś, co... Na pewno Bogu się nie podoba. Szacunek do Słowa Bożego. Pewnie, że jest to książka, ale to jest Słowo Boże. Gdybyśmy go tak na przykład nie mieli, zabrakłoby go nam, zamknęliby nas do jakiej jaskini i nie dali Słowa Bożego. Ja nie wiem, czy bym bardziej tęsknił za chlebem i drzemem, czy bardziej za Słowem Bożym. Chciałbym tęsknić bardziej za Słowem Bożym w tej jaskini. A więc szacunek, cześć, respekt przed Bogiem. Drodzy bracia i siostry, jako dzieci Boże, jako ci odkupieni krwią Jezusa Chrystusa powinniśmy nieustannie dążyć do tego, aby bojaźń Boża była stylem naszego życia, była pragnieniem naszego serca. Bo Słowo Boże w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale od 17 wersetu do 19 mówi nam bardzo dobitnie, bardzo mocno. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. A więc tu jest taka przestroga, mocna przestroga, bardzo wyraźna przestroga, ale dalej jest znowu coś, co myślę sobie, Boże, to jest tak niesamowite, bo apostoł Piotr tutaj mówi, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc bracie i siostro, ja mówię też do siebie, jeśli Chrystus oddał swoją krew, przelał swoją świętą krew, jeśli Bóg dał to, co jest najcenniejszego, to czy ja mogę sobie pozwolić na lekkomyślne życie, na takie życie, Nie przejmując się tam tym, czy to grzech, czy to nie grzech? Nie. A więc świadomość tego, że Chrystus zapłacił cenę i cena, za którą zostaliśmy wykupieni, jest tak wielka, że nie wolno nam żyć byle jak, bo to jest bardzo, bardzo taka śliska droga. Ale Bóg oczekuje życia w bojaźni Bożej. I ta świadomość, że świadomość, jaką cenę zapłacił Jezus Chrystus, pomoże nam w tym. Pomoże nam żyć w bojaźni Bożej i nie lekceważyć dobroci i łaski Bożej. W przypowieściach Salomona w 23 rozdziale, 17 i 18 werset mówi tak. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. A więc jest pewne wymaganie, jest pewne oczekiwanie od Boga, że będziemy o to zabiegać. Więc to nie jest takie coś, no na nas to spadło, jesteśmy nowym stworzeniem, to już teraz jesteśmy tak doskonali, że my już grzechu nie popełnimy. No, gdyby pokus nie było, gdyby diabeł nie atakował, gdyby ciało nam tutaj czasem nie próbowało nas złamać, to by nie było tego problemu. Ale mamy zabiegać o bojaźń Bożą. Zawsze niech zabiega o bojaźń Pana. I znowu jest obietnica. Zwróćmy na nią uwagę w kolejnym wersecie. Bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Wtedy, właśnie wtedy, kiedy będziesz zabiegał o bojaźń Bożą, kiedy będę zabiegał o bojaźń Bożą, kiedy będę dbał o to, aby liczyć się z Bożą wolą, aby słuchać, co Bóg ma do powiedzenia, czytać Słowo Boże i teraz zgodnie z Nim postąpić. A więc zawsze, cały czas mamy zabiegać o bojaźń Bożą i trzeba nam na to zwrócić uwagę, ponieważ przeciwnik zrobi wszystko, aby nas odwieść od bojaźni Bożej, byśmy byli ludźmi lekceważącymi Słowo Boże, byśmy nie przejmowali się pewnymi fragmentami Słowa Bożego. Tutaj jest napisane nie zazdrość grzesznikom. Ciekawe, że w tym właśnie kontekście jest napisane nie zazdrość grzesznikom, ale dbaj o bojaźń Bożą, czy zabiegaj zawsze o bojaźń Pana. Dlaczego? Ja myślę, że dlatego, że czasem wydaje się, patrzymy, przypatrujemy, przyglądamy się grzesznikom i wydaje nam się, że grzesznikom jest tak łatwo. Oni nie muszą przestrzegać Słowa Bożego, prawda? Nie muszą. Tylko, że to jest chyba tragedia wierzącego człowieka, kiedy mówi, że oni nie muszą, a ja muszę. No jeśli ja muszę. Ale żyjemy z miłości do Boga. Żyjemy dlatego, że dobroć Boża jest nad nami, że łaska Boża jest nad nami. A więc czasem wydaje się, że grzesznikom jest łatwiej, bo nie muszą się sprężać, nie muszą postępować po Bożemu, mogą sobie pozwolić na grzech, mogą tam iść w to miejsce. A mnie też tam ciągnie, no ale ja wierzący, więc mi tam nie pasuje. Ale jak już wspomniałem, jeszcze raz to chcę podkreślić, jest w tym wersecie obietnica, bo wtedy jest przed tobą przyszłość, wtedy twoja nadzieja nie zawiedzie. Warto zabiegać o bojaźń Bożą, warto mieć w świadomości to, że Bóg jest ze mną ku dobremu, a więc po to, by mnie błogosławić, jest ze mną też dlatego, aby mnie chronić, aby mnie przestrzegać i Duch Święty czasem nam tam daje taki sygnał, że nie, tutaj to nie jest dla ciebie właściwa droga. W psalmie 19, 10 werset nam mówi, bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Znowu mamy tą myśl, na zawsze, a więc jest przyszłość przed tobą, jest nadzieja, czyli mowa o przyszłości. I bojaźń Boża utrzymuje nas w czystości od grzechu i konsekwencją życia w Bożej bojaźni jest wieczność. Wieczność. I tak naprawdę bojaźń Boża jest cechą życia człowieka wierzącego, człowieka, który chce być blisko Boga. Jeśli ktoś chce być blisko Boga, nie może pominąć Bożej bojaźni, nie może być lekkomyślny, lekceważąco postępować czy podchodzić do Słowa Bożego. Jakie są jeszcze inne korzyści wynikające z życia w bojaźni Bożej? Czytamy sobie Bożym, że dzięki bojaźni Bożej unikamy grzechu. W drugiej księdze Mojżeszowej mamy taki fragment, w 20 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej czytamy od 18 do 21 wersetu, czytamy tak. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka i rzekli do Mojżesza. Mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. O czym tutaj czytamy? Czytamy o tym, że objawiła się Boża moc, objawiła się Boża chwała, objawiła się Boża wielkość i ludzie to widzieli i nagle się przestraszyli. Do tej pory nie było problemu, bo nie widzieli Bożej mocy. Nie widzieli grzmotów, nie widzieli błyskawic, nie było głosu trąb, a więc lekko sobie poczynali, lekko sobie żyli. Ale kiedy to zobaczyli, powiedzieli, o, nie ma żartów. Jest Pan Bóg wśród nas. I co mówią do Mojżesza? Ty idź do Pana Boga i mów nam to, co On mówi, a my raczej nie chcemy Go słyszeć. No, ja myślę, że my byśmy tak nie chcieli powiedzieć do Pana Boga, nie chcielibyśmy właśnie tak zareagować jak tamci ludzie, ale też to spowodowało, to objawienie się mocy Bożej spowodowało, że Bóg im wyjaśnia, Bóg chce, abyście żyli w Bożej bojaźni, Bóg jest obecny, Bóg widzi wszystko i nie postępujcie lekkomyślnie, lekceważąco. Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć, aby wam pokazać te wielkie dzieła, te wielkie rzeczy i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Czyli oni grzeszyli, czyli oni postępowali, a tak sobie, tam się nie przejmowali swoim brudnym życiem, swoimi grzechami. A więc ta bojaźń Boża utrzymuje nas w czystości od grzechu. Świadomość obecności Bożej w życiu naszym, taka głęboka świadomość, nas tak prostuje, prawda? Jak zapomnimy o tym, może tak być w życiu każdego z nas, może się to zdarzyć, niech nas Bóg od tego zachowa, ale to się może zdarzyć i dlatego też ważne jest to, byśmy na ten temat Słowo Boże znali. A więc lud Boży zaczął się bać, choć to takie trochę dla mnie dziwne, że oni mówią tutaj do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Mojżesz im mógł powiedzieć, co ja będę ciągle do was mówił, jakbyście mnie i tak nie słuchali. Teraz obiecujecie, że będziecie słuchać, a coście, czemuście do tej pory nie słuchali? Więc Bóg wam pokazał, że on ma moc, że może potrząsnąć. Ja myślę, że być może Mojżesz im powiedział, dobrze, że te grzmoty was nie dotknęły, żeście tylko to obserwowali, a was to nie, wami to nie potrząsło. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy w 5 rozdziale, 11 werset, pamiętacie fragment o Ananiaszu i Safirze, i kiedy nastąpiło taki sąd Boży przyszedł na Ananiasza i Safirę, czytamy, i wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A więc moc Boża się objawiła. Moc Boża się objawiła. Być może mocy Bożej potrzebujemy, byśmy żyli bardziej w bojaźni Bożej, choć i to może nie pomóc, jeśli ktoś ma takie serce lekkomyślne. W Księdze Przypowieści Salomona, 16 rozdział, 6 werset nam mówi, miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. A więc bojaźń Boża, czy dzięki bojaźni Bożej unikamy grzechu, uciekamy od grzechu, nie chcemy w rzeczach, które są grzeszne, uczestniczyć. Czyli człowiek mający świadomość tego, że żyje nieustannie w obecności Bożej, świadomy tego, że Bóg wszystko wie, że Bóg widzi, będzie po prostu stronił od grzechu. Nie będzie przykładał ręki swojej do tego, co się Bogu nie podoba. Dzięki Bożej bojaźni wchodzimy w obszar różnych błogosławieństw, jak powiedziałem już na początku. Obszar błogosławieństwa Bożego we wszystkich dziedzinach. I na przykład w psalmie 115, 13 werset nam mówi tak. Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Obietnica Boża. Bóg będzie błogosławił wszystkim, zarówno małym, jak i wielkim. Czyli tutaj nie będziemy tego rozwijać, kto mały, a kto wielki. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg wszystkim pragnie błogosławić. Warunek jest ten, aby żyć w bojaźni Bożej i wtedy Boże błogosławieństwo będzie nad taką osobą. Jeszcze raz przeczytam ten psalm 128, 1-4 wersetu, po to byśmy sobie to utrwalili dość mocno. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. Zwracam uwagę na to słowo każdy, bo ono jest ważne. Ono nie pomija nikogo. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej, dzieci twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. Czytamy o upodobaniu w Bożych oczach. Dzięki bojaźni Pana znajdujemy upodobanie w Bożych oczach. Psalm 147, 11 werset mówi, Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. Rozszerzone trochę, którzy ufają łasce Jego, czyli którzy mają cały czas taką postawę. Panie, ja bez łaski Twojej, gdzież byłbym? Tydzień temu o tym mówiliśmy. Gdzież byłbym bez Bożej łaski? Lecz łaska Twoja jest lepsza niż życie, mówił psalmista Dawid w psalmie 63. Łaska Twoja jest lepsza niż życie. Piotr mówi tak w Dziejach Apostolskich. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Upodobanie w zakonie Pana. Upodobanie. Czyli dzięki bojaźni Bożej znajdujemy upodobanie w Bożych oczach. I to jest coś nadzwyczajnego. Myślę sobie, że chciałbym to przeżywać do końca moich dni, do końca mojego życia, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogę zapomnieć o tym, że Bóg jest. Kolejne błogosławieństwo to mądrość. O tym wielokrotnie słyszeliśmy. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. A więc wszyscy, którzy okazują bojaźń Bożą, są prawdziwie mądrzy. Czyli Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum, mówią nam przypowieści 9:10. A księga Joba 28:28 mówi tak: oto bojaźń Pana, Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Kochani, jesteśmy wierzącymi, żyjącymi z łaski Bożej. A tutaj mamy napisane, oczywiście to jest Stary Testament, ale mamy unikać złego. W zakonie żyjemy? Nie. Nie. Żyjemy pod łaską, w łasce, z łaski Bożej. Ale unikanie złego jest rozumem, jest czymś rozsądnym, jest czymś właściwym. Dla nas przyniesie błogosławieństwo, oczywiście Bogu chwałę. Przypowieści 2:1-6. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Tutaj jakby zupełnie, przepraszam, odwrócona ta sprawa. Jeśli zadbasz o to, aby poznawać mądrość Bożą, wtedy uzyskasz bojaźń Bożą. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, więc chodzi o życie w Bożej bojaźni, ale tą bojaźń Bożą uzyskujemy dbając, troszcząc się o to, aby poznawać mądrość, aby zdobywać mądrość, aby poznawać Chrystusa, bo On jest mądrością od Boga dla nas. Poznanie jest także rezultatem Bożej bojaźni. Czytamy w przypowieściach 1:7, bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Bojaźń Boża jest początkiem poznania. Chcesz poznawać Boga, chcesz mieć większe zrozumienie, większą wiedzę, biblijną wiedzę, duchową wiedzę, musisz żyć w Bożej bojaźni, inaczej to będzie bardzo trudne. Długie życie jest rezultatem życia w bojaźni Bożej. Księga Przypowieści Salomona 10:27 i 14:27. 10:27 przypowieści mówią tak. Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Tu nawet nie trzeba za bardzo objawienia mieć, a można to zaobserwować. Ja niedawno widziałem pewnego człowieka i patrzę na niego, co myślę, Boże, jakiś ten się postarzał w ciągu tygodnia. No szok. Napity, ledwie żywy, tak szedł, taki chyba resztką sił. Ale jak strasznie w ciągu tygodnia, bo go tydzień wcześniej widziałem i taki był ładnie nawet ubrany, a nagle, a 14 rozdział, 27 werset mówi, bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. A więc bojaźń Pana też uwalnia nas, czy pozwoli nam żyć w takim braku lęku, czy strachu przed śmiercią, przed przyszłością. Że ja w Bożej bojaźni wiem, że Bóg jest ze mną. Cokolwiek by się wydarzyło, Bóg jest ze mną, Bóg mnie prowadzi. On jest moim Panem. Czytamy także o społeczności, o kierownictwie Bożym dzięki Bożej bojaźni. 25 psalm 12 do 14 wersetu mówi, któryż to człowiek boi się Pana, uczy go jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. A 14 werset mówi, społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje. Bojącym się Boga Bóg obwieszcza przymierze swoje. Przypowieści 14:26. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Znowu o tych dzieciach tutaj mamy napisane. Jak bardzo rozciąga się błogosławieństwo dla tych, którzy żyją w Bożej bojaźni. Ma mocną ostoję, ma fundament i życie w bojaźni Bożej zapewnia to, że mamy oparcie w Bogu, że mamy taką jakby jeszcze większą świadomość tego, że niczego nie muszę się bać, że Bóg za mną stoi i przede mną i za mną, jak mówiliśmy jakiś czas temu. Że On jest pierwszy i ostatni, z przodu, ale też jest tylną strażą. Przypowieści 22:4 czytamy o nagrodzie. Słuchajcie, nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo. Bogactwo, cześć i życie. Nagroda. No któż by nie chciał nagrody otrzymać od Boga? Jest ktoś taki, kto by nie chciał nagród otrzymywać? Nie jesteśmy chciwcami, ale jeśli Bóg obiecuje nagrodę, to dlaczego nie? Piękna nagroda. A więc dzięki Bożej bojaźni jesteśmy zachowani też od życia w jakimś niedostatku, w takiej biedzie, w ubóstwie, bo Bóg obiecuje bogactwo. Oczywiście bogactwo i duchowe, ale na pewno Bóg się troszczy też o dziedzinę materialną w naszym życiu. Przypowieści 19:23 mówią: bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty na emeryturze i nie dozna nieszczęścia. Nie ma tutaj emeryturze napisane, ale jeśli odpoczywa syty, to znaczy, że sobie tak się tak położy na wygodnym tapczanie i myśli: Boże, jaki Ty jesteś dobry. Jakie to piękne odpocznienie, kiedy można leżąc pomyśleć: Boże, jaki Ty jesteś dobry, jaki Ty jesteś wspaniały. Boże, gdyby nie Ty, Tobie wszystko, Panie, zawdzięczam. To jest prawdziwy odpoczynek. A więc odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Jeszcze inne błogosławieństwo, czy właściwie podobne do poprzednich, ale jeszcze jeden werset przeczytam. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Ma ktoś braki w jakiejś dziedzinie? Warto sprawdzić, skontrolować swoje serce, swoje życie. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, trzy wersety przeczytam z trzeciej Księgi Mojżeszowej. Najpierw 19 rozdział, 32 werset. I czytamy tam tak: przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Wydaje się, że potrzeba w XXI wieku takiej postawy, żeby przed siwą głową powstać i ewentualnie zachować się należycie. Może to dotyczy bardziej młodych niż starszych, ale Słowo Boże nam mówi: tak okażesz bojaźń Bożą. Nawet nie ma tutaj mowy o szacunku dla starszych osób, ale tak okażesz bojaźń Bożą. Inny fragment, 14 werset tego samego rozdziału. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego. Jam jest Pan. Jeśli jest napisane Jam jest Pan, to może było warto zapamiętać, że kiedy Bóg mówi Jam jest Pan, to mówi Jam jest Pan, który widzi. No straszne to położyć przed ślepym przeszkodę, prawda? No ale okazuje się, że chyba tacy ludzie byli. I niektórzy mają takie serce, że jeśli ktoś jest nieszczęśliwy, to mu dokopać. To go zniszczyć jeszcze bardziej, żeby był jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Natomiast człowiek żyjący w Bożej bojaźni, wierzący, żyjący w Bożej bojaźni, będzie wołał do Boga: Boże, pomóż temu człowiekowi. Panie, pomóż temu kulawemu. Panie, otwórz oczy temu głuchemu czy ślepemu. 25 rozdział 3 Mojżeszowej, 17 werset i 46 werset. A nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, lecz będziecie się bać swego Boga, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Tutaj mowa jest o oszukiwaniu. Bojaźń Boża nam nie pozwoli oszukiwać drugiej osoby. Nie będziesz się z nim obchodził surowo, ale będziesz się bał swojego Boga. To dotyczy niewolników. A więc tam jest mowa do, Bóg mówi do panów, do władców, mówi: nie będziesz się z nim obchodził surowo. Nie wolno, Bóg mówi, obchodzić się z niewolnikiem surowo. Nie wolno, bo Bóg to widzi. Dzięki bojaźni Bożej stajemy się także zdolni do ofiar, do poświęcenia, do oddania, do powierzenia tak na 100% swojego życia Bogu. Abrahamie, który składa swojego syna, czytamy w Słowie Bożym: i rzekł Bóg do niego: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A więc Bóg takie piękne świadectwo wydał o Abrahamie, dlatego że on był gotowy wypełnić Słowo Boże i mówi: wiem, że się boisz Boga, wiem, że jesteś gotowy do poświęceń, wiem, że jesteś gotowy do złożenia ofiary swojego syna. Bojaźń Boża. Bojaźń Boża go do tego prowadziła. Oczywiście miłość do Boga również, ale także Boża bojaźń. I ostatnia myśl, kochani, to warunki, które trzeba spełnić, by posiadać Bożą bojaźń. Warunki, oczywiście chcę tutaj powiedzieć o pewnej naszej postawie. Po pierwsze decyzja. Czytaliśmy o szukaniu. Trzeba jej szukać, trzeba o nią zadbać, trzeba nie zlekceważyć tej wielkiej prawdy, poznać jak najwięcej na ten temat. Bo czytamy w Księdze Przypowieści Salomona w pierwszym rozdziale o ludziach, którzy wołali, a Bóg ich nie wysłuchał. I tam jest odpowiedź. Dlaczego? Bo nie bali się, nie żyli w bojaźni, wzgardzili Słowem Bożym, nienawidzili poznania i bojaźni Bożej. I wołali do Boga, a nic się nie wydarzyło. nie otrzymali odpowiedzi. Więc trzeba jej szukać, trzeba dołożyć starań. Nie gardzić takimi wielkimi prawdami, ale dokonać decyzji, powiedzieć: Panie, ucz mnie bojaźni Bożej. A Bóg może to zrobić w różny sposób. A więc trzeba zdecydować, że chce ją poznać. Dalej czytamy o tym, że mamy uczyć się bojaźni pańskiej. W psalmie 34, 12 werset mówi tak: Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Uczyć się. Uczyć się, no jeśli, z uczeniem zawsze jest związany pewien wysiłek, prawda? Jeśli się chce uczyć, to warto może przeczytać jakąś książkę na ten temat, może warto być na nabożeństwie, aby wysłuchać kazania na ten temat, może jeszcze warto coś innego zrobić. A więc jesteśmy w szkole Bożej, w szkole Ducha Świętego i pozwolić Bogu na uczenie nas, uczenie siebie samego, czyli chodzi o pewien wysiłek. A jeszcze inna kwestia, która jest zapisana w psalmie, przepraszam, w Przypowieściach Salomona w 3 rozdziale, 5 do 8 wersetu. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. A więc nie uważaj się sam za mądrego, czyli nie bądź zarozumiały, bądź pokorny, bądź uniżony, bądź pokornego i uniżonego ducha, ubogim w duchu. Czyli podejmuj decyzję, że chcesz poznawać, ucz się bojaźni Bożej i nie bądź, nie uważaj się sam za mądrego. Nie ufaj swoim zdolnościom, swojej mądrości, ale unikaj zła, odwróć się od zła i zaufaj Panu. Bo zło i bojaźń Boża nigdy nie idą w parze razem. Dobro, miłość i bojaźń Boża oczywiście tak, idą w parze razem. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w tych wszystkich fragmentach, czy w większości tych fragmentów mówiących o Bożej bojaźni było też słowo życie. Życie. Życie osobiste, życie rodzinne, życie w społeczności, czyli będziemy mieli wpływ na innych i w końcu życie wieczne, przyszłość. Życie. Życie. Myślę, bracia i siostry, że każdemu z nas zależy na życiu. Zależy na obfitym życiu, które Bóg przyniósł. Jeśli chcemy mieć obfite życie, to bardzo proszę, apeluję do siebie, do wszystkich was. Dbajmy o bojaźń Bożą we własnym życiu. Dbajmy o to, byśmy nie postępowali lekkomyślnie, byśmy w niektórych sferach, niektórych może dziedzinach nie byli obojętni na to, co mówi Słowo Boże. Tak, tamta dziedzina jest ważna, bo ja tutaj tego przestrzegam w 100%. Ale Słowo Boże jest obszerne i miejmy na uwadze całe Słowo Boże. Niech Bóg Wszechmogący nam w tym pomoże, bo potrzebujemy Jego łaski, Jego mądrości. Nie uważaj się sam za mądrego, zaufaj Panu i szukaj tych Bożych dróg.